Nie, jeszcze nie Boże, kłania się Państwu, Jerzy Szymasz Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł, który myślę, że wiem, nie przeczytałem go jeszcze. Myślę, że wiem, o czym traktuję, aczkolwiek tylko przeczytałem tytuł. A mianowicie z 24 listopada artykuł pod tytułem Prawdziwym wyzwaniem Bidena nie są Chiny, ale pokolenie, własne pokolenie antypracowników. Tak sądzę, że wiem, o czym będzie ten artykuł, ale naprzód, po co ja mam się bawić we wróżkę, skoro mogę to po prostu Państwu przedstawić. Cytuję. Kiedy Waszyngton ustawił Pekin jako w pozycji najważniejszego konkurenta USA, think tankowcy w Białym Domu nie przewidzieli, że wewnętrzny problem czyhający pod powierzchnią amerykańskiego społeczeństwa w końcu zaczął wybuchać. Ja myślę, że nie zapomnijcie o tym Państwo, że kiedy Waszyngton ustanowił Pekin w postaci najważniejszego konkurenta, to było 10 lat temu, ponad 10 lat temu. Za czasów, powtarzam to cały czas, za czasów niejakiej Clintonowej, która była wówczas szefową Departamentu Stanu. Z powodu epidemii wyzwanie pojawiło się wcześniej i bardziej zaciekle, bardziej ostro. Coraz więcej młodych Amerykanów nie chce dać się zniewolić pracy. Ich stosunek do pracy jest zupełnie inny niż ich poprzedników. Nadchodzi burza antyrobotnicza. Tak. I proszę Państwa, ja pozwolę sobie tutaj przerwać i pozwolę sobie przypomnieć rzeczy, o których większość z Państwa nie wie, no bo niby skąd ma wiedzieć. Otóż lata 50. i 60., że nie wspomnę o wcześniejszych, ale to są te, które ja pamiętam. A to był okres w życiu Amerykanów, zwykłych Amerykanów, kiedy oni tyrali jak woły. A kiedy oni tyrali tak, jak teraz tyrają Chińczycy. To nie jest tak, że Chińczycy nauczyli się od nich tyrać. Nie. Nie, po prostu te dwie nacje, niezależnie od siebie, doszły do wniosku, że i to już dawno temu, a zarówno Amerykanie, jak i od początku swojego istnienia, czyli od ponad 250 lat, jak i Chińczycy od ponad 5000 lat, że ciężka praca, że nie ma kołaczy bez pracy, prawda? No i ja pamiętam lata 50. i 60., kiedy mówiło się, że wtedy u nas był PL. Więc praca taka, powiedzmy sobie, jak się musiało, no to się pracowało, ale jak się nie musiało, to się robiło wszystko, żeby nie musieć. I proszę Państwa, te lata 50. i 60., ja pamiętam to doskonale, przypominam to sobie, że wtedy Amerykanie byli takim wzorcem pracowitości. Państwo sobie wyobrażacie? Amerykanie? Wzorcem pracowitości? Tak, proszę Państwa. Tak to wtedy było. Tak to wtedy było. Oni zasuwali jak małe samochodziki. Oni się dorabiali. Wtedy powstawała, w latach 50. powstawała amerykańska klasa średnia. W latach 60. zaczęła dojrzewać. To było coś pięknego. To był rozkwit Ameryki. Tak, to był rozkwit Ameryki. 50., 60. lata, no jeszcze 70., początek 70. lat. Ameryki to był ten najpiękniejszy okres amerykańskiego dreamu, American Dream. A ja to pamiętam, ja byłem wtedy fanem, zdecydowanym fanem Amerykanów, Ameryki, widziałem, jak oni ciężko, znaczy widziałem, słyszałem, czytałem, jak oni ciężko pracują i dlatego, że ciężko pracują ale równocześnie z pracy migrantów, między innymi z Polski, ale z kilkudziesięciu innych krajów świata, stali się mocarstwa. Ale to było dawno. Dawno temu. Teraz właśnie nadchodzi okres antyrobotniczy. A cytuję, wracam do tekstu. Niestety ta burza antyrobotnicza miała miejsce właśnie wtedy, kiedy miał zostać wdrożony rachunek za infrastrukturę o wartości biliona dolarów. Prezydent USA Joe Biden ma do czynienia z pokoleniem młodych Amerykanów, którzy na nowo zastanawiają się nad znaczeniem pracy. W maju Business Insider opublikował artykuł zatytułowany Prawda stojąca za niedoborem siły roboczej w Ameryce jest taka, że nie jesteśmy gotowi na ponowne przemyślenie idei pracy. Czyli co to oznacza? Ano, oznacza to tylko tyle, że Amerykanie nie mają zamiaru pracować. Oni chcą, żeby państwo ich utrzymywało, żeby tydzień pracy pewnie był czterogodzinny, żeby tydzień pracy był czterodniowy, ale żeby oczywiście zarabiać fortunę. No niestety tak się nie da. To są nawzajem wykluczające się sprawy. I te cytuję. Importowane towary nadal napływają do portów i lotnisk w USA. Jednak kraj, w którym nie brakuje autostrad, nie jest w stanie dostarczyć tych prezentów na Boże Narodzenie do domów milionów Amerykanów z powodu braku kierowców i dokerów. Amerykański przemysł transportowy boryka się z największym niedoborem sił roboczej od 4 lat, z niedoborem około 60 tysięcy kierowców. Proszę Państwa, a powtarzam jeszcze raz. Ja urodziłem się w momencie, gdy miałem tam paręnaście lat, to czytałem z wypiekami na twarzy o tych kierowcach ciężarówek, tych wielkich traków, którzy przemierzają kontynent z północy na południe, ze wschodu na zachód, śpiąc w tych samochodach, zarabiając zupełnie przyzwoite pieniądze i są taką siłą transportową tego kraju. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć, że dla mnie amerykański kierowca traka to przez większą część życia, to jeszcze do niedawna, to był taki ideał. To był ideał faceta, który potrafi jechać tysiące mil, żeby przewieźć ładunek z punktu A do punktu B. Zresztą przypominam sobie filmy amerykańskie, hollywoodzkie z lat 70. Na przykład Mistrz Kierownicy Ucieka. To był taki oczywiście, dla mało rozwiniętych ludzi, ale jednak fajna rozrywka, gdzie jeden z aktorów wciela się w rolę kierowcy sportowego samochodu, który podjął zakład, że przejedzie z punktu A do punktu B bardzo szybko. No i oczywiście polują na niego wszyscy, ale kierowcy traków go chronią. No. I ci kierowcy traków tam są właśnie w tle, ale kierowcy traków w Ameryce to była osobna część w ogóle amerykańskiej rzeczywistości. To było coś nieprawdopodobnego. I nagle brakuje 60 tysięcy kierowców. To co się z nimi stało? Umarli? No rozumiem. Zestarzeli się i umarli. A gdzie są następcy? Nie ma następców. Dobra, cytuję dalej. To takie były reminiscencje z mojej własnej przeszłości. To nie tylko problem pewnej branży, cytuję. Według Departamentu Pracy USA w sierpniu z pracy zrezygnowało 4,3 miliona osób, to znaczy, że liczba otwartych miejsc pracy to ponad 10 milionów ludzi. Nieco mniej niż 11,1 miliona w lipcu. A liczba osób, które odeszły we wrześniu, sięgnęła 4,4 miliona. Co najwyższa liczba od 20 lat. Chęć zdobycia lepszej pracy to najwyraźniej nie jedyny powód. Dwa lata temu, zatrudniając kierowcę ciężarówek, Walmart oferował im pensję w wysokości prawie 90 tysięcy dolarów rocznie. Proszę Państwa, ja nie mówię o polskich warunkach, ja mówię o amerykańskich warunkach. 90 tysięcy dolarów. To data scientists, którzy tworzą sztuczną inteligencję, mieli szansę góra na 110 tysięcy, czyli tylko o 20 tysięcy więcej. Co chcę przez to powiedzieć? Że to był naprawdę bardzo dobrze płatny zawód. Cytuję dalej. Mój przyjaciel, który był kierowcą ciężarówki, wyjaśnił tajemnicę tak hojnej oferty. Kto z dzisiejszych młodych Amerykanów chce wykonywać taką ciężką pracę? A? Rozumiecie Państwo? Pytanie? Dokładnie tak samo jak w Polsce. Kto z dzisiejszych młodych Polaków chce wykonywać ciężką pracę? No, u nas to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to społeczeństwo po prostu zgniło. Zgniło, rozumiecie Państwo? Zgniło. A ich rodzice, ich dziadkowie doprowadzili kraj do wspaniałej prosperity. I co? I wnukowie, i synowie to wszystko zaprzepaścili. I zaprzepaszczają w dalszym ciągu. Proszę Państwa, jako że ten artykuł dotyczy mojej młodości, więc jest dla mnie bardzo ważny. A z drugiej strony jest ważnym dla Chińczyków. Dlaczego jest ważnym? Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym powiedzieć, ale już teraz sygnalizuję. Jest ważnym dlatego, żeby Chińczycy po dorobieniu się nie stali się takimi samymi gnuśnymi sukinsynami jak Amerykanie. A zapraszam ich Państwa do drugiej części i będę prowadził winsekcję stanu rzeczy w Stanach Zjednoczonych dotyczących właśnie tego młodego pokolenia. Bardzo nieciekawe. A dla samych Stanów Zjednoczonych. Zresztą, pamiętajcie Państwo, a tak naprawdę z tyłu głowy mam Polaków, polską sytuację, a jeszcze dalej mam Chińczyków, chińską sytuację. Dziękuję, zapraszam na drugą część. Kłaniam się.